Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po dziewiątej i w programie publicystycznym, w którym jak zawsze podsumowujemy bieżący tydzień, wydarzenia polityczne, wydarzenia społeczne. Dziś na naszej antenie będziemy gościć sześcioro gości naszych, reprezentujących różne opcje polityczne. W pierwszej parze, ponieważ gości podzielimy jak zwykle na trzy pary, w pierwszej parze witam pana Jacka Budzińskiego, radnego miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam również pana Dariusza Legutowskiego, radnego miasta Zielona Góra, reprezentującego Koalicję Obywatelską. Witam.
Witam serdecznie państwa.
Panowie, zacznijmy może od sprawy, która wydarzyła się wczoraj, czyli Senat nie zaakceptował kandydatury pani Lidii Staroń, senator Lidii Staroń, na rzecznika praw obywatelskich. No wygląda na to, że nie będziemy mieć tego rzecznika, ponieważ do połowy lipca, a taki termin wyznaczył Trybunał Konstytucyjny na załatwienie tej sprawy i wybór rzecznika, bo skończy się urzędowanie pana Bodnara akurat w połowie lipca. Zostaniemy bez rzecznika, no chyba że zmieni się ustawa, albo jakimś cudem dokona się jeszcze ten wybór, kolejna osoba być może będzie wybierana. Pytanie do pana Dariusza Legutowskiego, czemu opozycja zablokowała tę akurat kandydaturę? Wydawała się ona taka bardzo racjonalna.
Akurat wczoraj miałem okazję przysłuchiwać się tej debacie w Senacie. I tak prawdę mówiąc, osobiście ta osoba też nie odpowiadała, też bym podobnie zagłosował. Wcale się nie dziwię, że w ten sposób zagłosowali senatorzy. Bardzo dobra decyzja, bo osoba, która na tym stanowisku będzie pracować, powinna być kompletnie apolityczna, nie związana z żadnym ugrupowaniem politycznym, nie powinna być nominowana też przez jakąś partię. A tu było widać, że no troszkę te pytania były bardzo trudne do odpowiedzi dla pani senator. I nie do końca jakby tutaj były właściwe moim zdaniem, jeśli chodzi o tą funkcję dla takiej osoby. Także dobrze się stało, że ta osoba nie została wybrana. Mam nadzieję, że kolejny wybór będzie tak, jak tutaj wszyscy zapowiadają, czyli apolityczny, będzie osoba, która ma jakieś doświadczenie, kapitał naukowy i tak dalej, czyli będzie też osobą taką kompletnie niezależną, będzie godnie reprezentowała ten urząd.
No to dopytam w takim razie, wspomniał pan tu o kilku cechach, które powinna spełniać taka osoba, ale czy na przykład nie powinna być blisko ludzi, to jest rzecznik praw, przypomnę, obywatelskich, czyli blisko obywateli, blisko ludzkich spraw, o tym pan w ogóle nie wspomniał. Wydaje się, że to też powinno być ważne.
No na pewno też powinno być ważne, ale czy ta osoba, która jest, no nie wiem, nominowana przez partię polityczną, to znaczy, że ona już jest...
Ale zawsze partie nominują. Przecież pan Wiącek był nominowany przez PSL, tam połączyły się oczywiście siły też. Zawsze będzie to nominacja polityczna, panie radny, prawda? Nie ma co się oszukiwać.
No tak, ale ta osoba akurat ewidentnie mi również nie odpowiadała, także mam nadzieję, że kolejny wybór będzie już właściwy, a jak się nie uda, to zobaczymy, co dalej. No, nie za bardzo mi również pasuje zmienianie prawa pod konkretną sytuację.
Dobrze, zobaczymy zatem, jak to się potoczy. Pytanie do pana Jacka Budzińskiego zatem. No słyszał pan, co pana przedmówca mówił, że to osoba, która no, nie spełnia wszystkich warunków zdaniem pana Dariusza Legutowskiego. A jak pan na to patrzy, ponieważ no, wydawało się, że Lidia Staroń jest tą osobą, która od wielu, wielu lat działa dla obywateli i robi dużo, bo znamy ją z tych działań, prawda? I te akcje są często pokazywane, gdzie pani Staroń stawiała się za obywatelami, przed instytucjami różnego rodzaju, przed sądami, przed komornikami. No nie będzie tym rzecznikiem praw obywatelskich. Pan Jacek Budziński.
Oczywiście, że mianowanie, powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich to jest sprawa stricte polityczna, bo dokonuje się poprzez głosowanie w Sejmie, a następnie za zgodą Senatu, więc tutaj żaden z poprzedników nie był, że tak powiem, apolitycznie przez kogoś nominowany do tej funkcji. To była polityczna funkcja i będzie. Natomiast dziwi mnie bardzo hipokryzja Koalicji Obywatelskiej, a także Koła Niezależnych Senatorów, bo przecież pani Lidia Staroń jest senatorem niezależnym razem z dwoma senatorami innymi i oni głosowali przeciwko niej. Dziwi mnie również postawa samej Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że pani Lidia Staroń trzykrotnie startowała z list Platformy Obywatelskiej, zdobywała bardzo dobre wyniki, ale jak widać działa tutaj doktryna pana Neumana, jak nie jesteś już w Platformie, to jesteś naszym wrogiem, nie masz co liczyć na nasze poparcie, nie będziemy cię bronić, nie będziemy cię wspierać. Natomiast słusznie pan, panie redaktorze, zauważył, że jest to osoba, która wyjątkowo dużo razy stawała po stronie obywateli. Pani Lidia Stabień sama podała statystyki. 16 tysięcy interwencji, z czego znakomita większość skutecznych. No, nie ma chyba lepszej rekomendacji na to stanowisko niż stanie po stronie obywateli i pomaganie obywatelom załatwiania.
Ja się zgadzam, panie radny, natomiast tam jest też taki zapis ustawowy bodajże, który mówi o tym, że taka osoba nie powinna mieć co prawda wykształcenia prawniczego, ale powinna wykazywać się wiedzą prawniczą. Prawda, jest tego typu zapis w tych określeniach, które mają prawda, świadczyć, że ta osoba będzie kompetentna, aby wykonywać mandat Rzecznika Praw Obywatelskich.
To trzeba rozróżnić, czyli nie musi mieć wykształcenia.
Wykształcenia nie, ale musi wykazywać się wiedzą prawniczą. Taki jest zapis. Bardzo ogólny.
Ja tylko, że jeżeli pani Lidia Staroń, którąś już kadencję, albo była posłem, albo była senatorem, no to chyba poprzez pracę w polskim parlamencie musiała nabyć podstawową przynajmniej wiedzę w zakresie funkcjonowania prawa, bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Poza tym też pan sam redaktor wspomniał, że stawała przed obliczem różnych instytucji. Przecież osoba, która nie posiada wiedzy prawniczej, nie jest w stanie skutecznie bronić obywateli czy występować w ich imieniu bez znajomości arkanów prawa, więc uważam, że akurat ten warunek został spełniony. Szkoda, bo szczerze mówiąc, ja akurat uważam, że pani Lidia Stanek byłaby niezależnym rzecznikiem praw obywatelskich, bo przecież też kilkukrotnie w Senacie głosowała razem z opozycją, a nie razem z...
Między innymi przeciwko panu Wróblewskiemu, prawda? Poprzedniemu kandydatowi, który ma wiedzę prawniczą, bo jest doktorem nauk prawnych, między innymi.
Dokładnie tak, więc tutaj trudno jest łączyć w sposób automatyczny panią Lidię Staroń z poparciem przez Prawo i Sprawiedliwość, czy też sugerowanie, że to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Została wybrana przez większość sejmową. Większość senacka niestety nie udzieliła jej rekomendacji i piąta próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich nie udała się. No i teraz będziemy czekali na rozwój sytuacji. Albo na tempo będzie podjęta szósta próba, albo będą inne rozwiązania prawne.
No, zobaczymy w takim razie rzeczywiście, jak ta sytuacja się dalej potoczy. Ja przypomnę tylko, rzeczywiście mówiąc o tej wiedzy prawnej, to pani Lidia Staroń nie jest prawnikiem z wykształcenia, ale przecież będąc posłem, senatorem, tworzy to prawo, bo po to jest Izba Wyższa, Izba Niższa Parlamentu. Te izby zajmują się przecież tworzeniem prawa, tym się zajmują posłowie, senatorowie. Panowie, dobrze, no zmieńmy temat, bo no, w dalszym ciągu ta sprawa, my jej nie rozstrzygniemy, przecież możemy o niej tylko rozmawiać. Drugi temat, o którym chciałem z panami porozmawiać, to jest objazd polityków Platformy Obywatelskiej po kraju. Dwa dni temu w Zielonej Górze, no, spotkanie też z politykami z pierwszych stron gazet, był pan Borys Budka, pan Grabarczyk między innymi, inni prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Chcą rozmawiać z mieszkańcami, chcą rozmawiać z Polakami. Pytanie brzmi, czy to jest taki ostatni występ pana Borysa Budki, zamykający jego działalność w fotelu szefa Platformy Obywatelskiej, bo mówi się o to, że pan Donald Tusk ma przejąć rządy. Pan Jacek Budziński.
Oczywiście, że sam objazd pana Budki po kraju w mojej ocenie w żaden sposób nie jest związany z tym, że chce rozmawiać z obywatelami, chce rozmawiać z członkami Platformy Obywatelskiej, z działaczami, z delegatami, ponieważ szykuje się zjazd, zdaje się 23 czerwca Platformy Obywatelskiej, gdzie pan Budka najprawdopodobniej tą władzę straci. Natomiast wracając do pana Donalda Tuska, no być może wysłuchał w końcu próśb i na białym koniu będzie próbował wrócić tutaj do kraju. Ale to jest wyrachowany polityk i on, jeżeli nie będzie miał stuprocentowej pewności, że zostanie przewodniczącym Platformy Obywatelskiej i że pomoże to Platformie Obywatelskiej, a pewnie w początkowych sondażach wzrost by nastąpił, to on się na to nie zdecyduje. Tym bardziej, że proszę popatrzeć, tam jest więcej ochotników do kierowania tą partią i ja wcale nie uważam,
jeszcze,
że to będzie
zdaniem?
Pan radny. Na pewno nie Rafał Trzaskowski. Rafał Trzaskowski wydaje mi się, że idzie swoją ścieżką. On instrumentalnie dosyć traktuje Platformę. Jeżeli miałby się testować na przewodniczenie tej partii, to po pierwsze musiałby więcej pracować niż dotychczas, po drugie zrobiłby to tylko po to, aby mieć zaplecze polityczne w następnych wyborach prezydenckich.
To nie Rafał Trzaskowski, to kogo pan jeszcze miał na myśli, panie radny? Że tam jest kilku chętnych.
Mam Radosław Sikorski, pan Arłukowicz. Wydaje mi się, że oni myślą o tym, aby zostać przewodniczącymi Platformy Obywatelskiej, ale przypomnę, że to są tak zwane czynniki obce. No i wcześniej karierę zaczynali w innych partiach, a do Platformy przystąpili później. Natomiast jest to na tyle jeszcze silna partia, chociaż została została w sondażach pokonana przez ruch pana Hołowni. Na tyle ma jeszcze stanowisk do dyspozycji, na tyle ma radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów, że jest to mimo wszystko atrakcyjny kąsek dla polityka, który by w tym momencie chciał podjąć się trudu ratowania sondażowego Platformy lub nawet odbicia się od tego progu, który już Platforma osiągnęła.
Stawiamy kropkę.
I spróbowania, przynajmniej dogonienia ruchu pana Hołowni.
Stawiamy kropkę, panie radny, oddajemy głos panu Dariuszowi Legutowskiemu. Panie radny, no, wydaje się taka ofensywa Platformy Obywatelskiej, ten objazd po kraju polityków, najważniejszych polityków Platformy, rozmowy z mieszkańcami, tak przynajmniej zapowiadał pan Borys Budka w Zielonej Górze, też były wystąpienia, było spotkanie popołudniowe. No, czy to jest taki już łabędzi śpiew, czy Donald Tusk już jest w blokach startowych i wiadomo, że obejmuje stery w Platformie Obywatelskiej, pan Dariusz Legutowski?
Czy pan Donald Tusk będzie nowym przewodniczącym albo pełniącym obowiązki? Trudno powiedzieć. To czas pokaże. No, jeżeli chodzi o osobę, to ja osobiście bardzo lubię pana Donalda Tuska i zawsze na niego głosowałem, jak tylko był w wyborach, począwszy od Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
Chciałby pan, żeby objął rządzenie znowu w Platformie?
Tak, uważam, że to byłaby bardzo dobra zmiana, chociaż pan Borys Budka również jest bardzo ciekawą osobą, jest dobrym mówcą. No, fajnie się z nim rozmawia, szczególnie w kuluarach, odpowiada na trudne pytania i jest dosyć dobrze przygotowany. Aczkolwiek być może brakuje jeszcze jakiegoś tam elementu, który nastąpi w kolejnym okresie rozwoju jako polityka. Niemniej jednak te spotkania, to otwarcie, no, zapowiada się ciekawie. No, akurat zaczęło się od Zielonej Góry i tam były takie cztery jakby sztandarowe kierunki działania związane ze wsparciem dla pracowników i pracodawców.
Służba zdrowia, prawda, edukacja.
Służba zdrowia, ratunek dla klimatu oraz Polska Seniora. Także takie
Polska
były
edukacja,
przedstawione programy po 7 różnych punktów, no, dosyć interesujące.
Panie radny, a pan był na spotkaniu w Zielonej Górze? Bo ja pana nie widziałem. Powiem szczerze, ja byłem akurat, nagrywałem.
Byłem.
Był pan, tak? Aha.
Tak, przyszedłem zobaczyć właśnie, o co tam chodzi, zobaczyć ten program. No i w sumie powiem szczerze, że mnie pozytywnie zaskoczył, chociaż miejsce było dosyć takie trudne, bo
gorąco się było, prawda?
Wypalaliśmy się na tym słońcu. Wypalaliśmy się na tym słońcu. Można, no, szkoda, że tam filharmonia, teren pod filharmonią, ten amfiteatr mały był zajęty. Tam byłoby dużo ciekawiej, aczkolwiek no kilka, te programy były w skrócie przedstawione. Chciałbym też zobaczyć szczegóły. Dokładnie jak to będzie wyglądać, ale no podobało mi się na pewno, jeśli chodzi o wsparcie pracowników i pracodawców, to, że ma być premia za pracę. To jest dobra wiadomość.
Tak, rzeczywiście padły takie słowa, takie zapewnienia. Panowie, my musimy już kończyć, bo pewnie moglibyśmy długo rozmawiać o programie. Pan Dariusz Legutowski mógłby długo mówić. Ja wiem, pan jest przedsiębiorcą. Na pewno to pana najbardziej interesuje, prawda, z punktu widzenia pracodawcy i pracowników, których pan zatrudnia, ale nie będziemy już się na tym rozwodzili dłużej. Nie mamy po prostu czasu, a chciałem panów jeszcze jedną rzecz. Ja wiem.
O budżet obywatelski może jeszcze.
Nie. Chciałem zapytać panów o co innego, bo dzisiaj bardzo ważny mecz, prawda? Polska-Hiszpania, czy Hiszpania-Polska, no bo Hiszpanie grają u siebie, jesteśmy gośćmi. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Jaki będzie wynik, pan Dariusz Legutowski?
Wynik to niestety nie będzie chyba optymistyczny, to tylko możemy wróżyć z fusów.
Nie będzie optymistyczny.
Jakbyśmy uzyskali remis, to byłby sukces. Duży sukces.
Pan Jacek Budziński.
Trzymam kciuki i będę jakby kibicował naszym.
To jasne, chyba wszyscy będziemy kibicować. Pan Jacek Budziński, to samo pytanie. Jak pójdzie nam z Hiszpanami?
Trzymam kciuki za naszą reprezentację, krótko i na temat, nadzieja umiera ostatnio.
Oby nie umarła, dobrze. Panowie, serdecznie dziękuję. Pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość, pan Dariusz Legutowski, Koalicja
dziękuję
Obywatelska,
panu.
Radni Miasta Zielona Góra. Dziękuję.
Dziękujemy.
Za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. To jest program Sobota po 9:00. W drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, pana dyrektora.
Witam również pana Tomasza Nesterowicza, radnego Rady Miasta Nowa Lewica.
Dzień dobry państwu.
Panowie, porozmawiajmy najpierw o parkingu wielopoziomowym przy szpitalu zielonogórskim, parkingu, którego w rezultacie nie będzie, ponieważ szpital wypowiedział umowę miastu Zielona Góra. Miasto miało, przypomnę, zaprojektować to miejsce, ten obiekt, no i miała być budowa tego parkingu wielopoziomowego na 250 miejsc, ponad 250 miejsc, wraz z przebudową ulicy Waryńskiego, wyjazdem ze szpitala, taka rzeczywiście duża inwestycja, no ale szpitalowi nie spodobał się chyba projekt. W rezultacie nie będzie tego obiektu otwartego dla zielonogórzan, przypomnę, i miał być to parking bezpłatny, który w tym kwartale miasta miał rozwiązać część problemów parkingowych. Pytanie do pana Tomasza Nesterowicza. No, taka decyzja zapadła, czy ona jest racjonalna, bo trudno aż uwierzyć to, że rezygnacja następuje w takiej chwili po roku projektowania tego miejsca.
Panie redaktorze, jeżeli ja mogę o coś prosić, to prosiłbym o taką możliwość, żeby może jako pierwszy stanowisko miasta przedstawił pan prezydent Kaliszu, dlatego że ja jakby znam stanowisko szpitala dosyć dokładnie. Tak. Miałem okazję się zapoznać w mediach z częścią, zakładam, argumentów miasta. I odnosząc się do sprawy, wolałbym jednak dać tutaj szansę panu prezydentowi przedstawić stanowisko miasta, tak? No bo nie chciałbym...
Ale to nie miasto zerwało umowę.
No. Tak, tylko że tam jakby zarzutem ze strony szpitala dosyć takim istotnym jest nieuwzględnianie postulatów, czy oczekiwań, czy potrzeb tego podmiotu, który przede wszystkim w pewnym sensie będzie z tego parkingu, tudzież z całej jakby to powiedzieć infrastruktury wokół parkingowej korzystał. Więc zanim tutaj zacznę jakby wylewać żale, które się mogą okazać niewłaściwe, wolałbym jakby wysłuchać wersji tutaj ze strony miasta.
Dobrze, pan Krzysztof Kaliszuk, jak się państwo czują po tym, jak szpital zostawił z tym projektem państwa?
Proszę państwa, po raz drugi szpital oszukał mieszkańców Zielonej Góry. Ja przypomnę, że przed paru laty, i to Tomek Nesterowicz sam głosował za przyznaniem przez miasto środków na wkład własny na parkingi przed przychodniami przy ulicy Podgórnej. Unia dała 85%, miasto dało 15%, 7 lat temu szpital wybudował te parkingi. Dawaliśmy te pieniądze na bezpłatne parkingi. No, jak tylko się okazało, że już Unia nie będzie żądać zwrotu pieniędzy, bo minęło 5 lat okresu trwałości, tak też i zamontowano szlabany i mamy 10 minut za darmo, a później 5 zł za godzinę. Tutaj przed rokiem uzgodniliśmy zarządem województwa ze szpitalem, że powstanie parking na 250 miejsc bezpłatnych. Będzie przebudowana droga i będzie poprawiony układ komunikacyjny na terenie szpitala. Zaczęliśmy prace projektowe. W trakcie nich doszły kolejne oczekiwania, żeby w budynku, gdzie jest parking na 250 miejsc, zostały dołożone najpierw kolumna transportu sanitarnego, która wymagałaby osobnych wysokości, osobnych wjazdów, wyjazdów, a więc tak naprawdę osobny budynek przykojony, a później jeszcze miejsca dla administracji, dla działu eksploatacji, kilkadziesiąt osób. I teraz posłuchajcie sobie dokładnie, co mówi szpital. Z jednej strony, że nie pozwoliliśmy, żeby przy parkingu na 250 miejsc powstały tak naprawdę dwa jeszcze budynki, a z drugiej strony mówi, że i tak za mało pieniędzy było w projekcie, bo parking na 250 miejsc kosztuje 17 milionów, a przebudowa drogi 4. No tak niestety wychodzi, że przy parkingu wielopoziomowym, a jeszcze tylko przypomnę, że pani marszałek na konferencji przed rokiem poprosiła prezydenta, żeby zaprojektował taką elewację, żeby była tam zielona z roślinami. No i jak pamiętamy, bo przecież w konsultacjach mieszkańcy wybrali, były przedstawione dwie elewacje z zielonymi ścianami, jedna elewacja z tradycyjnym betonowym. Mieszkańcy wybrali tę zieloną elewację. My przekazaliśmy tą dokumentację do szpitala i pierwsze co, jeszcze zanim nam wypowiedziano tą umowę, to szpital zażądał, żebyśmy wrócili do elewacji tańszej betonowej, ponieważ ta zielona będzie za droga w utrzymaniu. No, trzeba było, decydując się przed rokiem, nie chcieć być liderem i tym, który będzie budował i ten, który będzie utrzymywał ten parking, tylko pozwolić to zrobić miasto. Ale Platforma nie zgodziła się na to, żeby prezydent budował. Powiedzieli owszem, bo przecież miasto od 10 lat chciało ten parking wybudować, a 2 lata temu przedstawiło już koncepcję, 3 lata, w 18 roku. Miasto chciało wybudować, chciało ten parking bezpłatny dla mieszkańców utrzymywać. Niestety najpierw Platforma przymusiła, żeby szpital to robił, a później szpital stwierdził, że mi się to nie opłaca. I co mówi? Że powstanie 160 miejsc nowych.
Tak, ale na Poczcie 160 miejsc, zobaczymy. Tak, no,
5 zł za godzinę.
Tutaj albo zobaczymy, no bo jednak są głosy, że niby bezpłatne mają być początkowe te miejsca. Oddajmy głos panu panu Tomaszowi Nesterowiczowi. No, słyszał pan wypowiedź pana wiceprezydenta Kaliszuka. Będzie pan się odnosił na pewno do tak, tych argumentów.
Tak, może zacznijmy od jakby tego argumentu oszukiwania, tudzież płatne czy bezpłatne. No, patrząc przez pryzmat tego, że wszystkie w zasadzie parkingi w mieście powstają z pieniędzy publicznych, można by było, idąc tokiem rozumowania przedstawionym przez pana prezydenta, stwierdzić, że generalnie miasto tutaj na okrągło oszukuje mieszkańców. No bo w zasadzie, przypominam, mamy strefy parkowania w mieście.
Ale one nie były ze środków unijnych.
Tak, tylko do czego zmierzam? Do tego, że jakby...
A tu były ze środków unijnych.
Tak, tylko w momencie, kiedy się kończy, jakby ja przychodzę do chciałbym przejść do tego, co jakiś czas temu stało się podstawą wprowadzania opłat i podwyższania tych opłat na parkingach w Zielonej Górze. Generalnie po tym, jak mamy, że tak powiem, wygaszenie projektu unijnego, tak, czyli ta ciągłość już jest zamknięta, to co się dzieje z tym, jakby to powiedzieć, obiektem już jest decyzją dysponenta obiektu. Ideą, która przyświecała na przykład wprowadzaniu opłat pod parkingiem pod Urzędem Miasta, było wymuszenie rotacji i tego, żeby rzeczywiście moment zaparkowania był związany z daną czynnością, nie wiem, administracyjną, więc zakładam, że w szpitalu...
A tam jest wprowadzenie godzina, opłat, prawda? Godzina jest
dokładnie,
bezpłatna
wprowadzenie, wprowadzenie opłat też ma na celu jakby wymuszenie poniekąd płynnego przepływu tych samochodów, żeby nie następowało korkowanie, więc jakby ten argument jakby do mnie przemawia, ja tutaj nie dostrzegam w cudzysłowie oszustwa. Co do tego, jak się skończyła współpraca miasta i szpitala w kontekście budowy parkingu, no ja z przykrością muszę stwierdzić, że gdzieś już od dłuższego czasu tutaj niestety współpraca czy dialog zgrzyta. Ja mam wrażenie, że on zgrzyta nie jest nawet z przyczyn merytorycznych, bo na przykład o tych argumentach, które przedstawił pan prezydent, to przyznam się, że ja o nich nie wiedziałem, o tym, że ten parking miał mieć, jakby to powiedzieć, rozszerzone funkcje. Ale ja mam wrażenie,
że... To jest oświadczenie jednak... szpitala.
No, ja mam wrażenie, że gdzieś tutaj jednak tym podłożem tej braku komunikacji, tak, braku tego, by gdzieś wypracowania kompromisu, jednak są elementy też stricte personalne. Bo dla nikogo nie jest jakby tutaj tajemnicą, że no jest zgrzyt na linii pan prezydent Kubicki i no prezes, dyrektor szpitala.
A może nawet to, szerzej Platforma Obywatelska.
No tak, i to gdzieś tutaj się to wszystko przewija, tak, no bo no powiem tak, ja wychodzę z takiego założenia trochę zdroworozsądkowego, tak? Problemy dla mnie są po to, żeby je rozwiązywać, a nie po to, żeby się na nich wywalać i rezygnować z jakichś inwestycji. No,
no ale wiele to, podpisaliśmy wiele... porozumienie, przygotowaliśmy projekt, zapewniliśmy wiele... środki, nawet na ostatniej sesji podnieśliśmy.
Panie prezydencie, pan Tomasz Nesterowicz nie kończy, tak?
Dziękuję.
Pan Tomasz Nesterowicz
dokładnie
kończy.
Generalnie wychodzę z takiego założenia, że jeżeli się przygotowuje projekt, to się go przygotowuje od początku z udziałem wszystkich podmiotów zainteresowanych. I to rzeczywiście ten projekt jest jakimś elementem kompromisu. Jeżeli mamy sytuację taką, gdzie jeden z podmiotów, a tak zrozumiałem, otrzymuje gotowy projekt, do którego się musi ustosunkować po fakcie, to rzeczywiście może to powodować mały zgrzyt. No jeżeli szpital teraz będzie podejmował decyzję o samodzielnej budowie parkingu, no, będzie najprawdopodobniej no po prostu budował, tak? Tak swoją drogą my za moment będziemy mieli parking na Palmiarni, który też będzie powstała. Zobaczymy, jak tam się poukłada współpraca, bo zdaje się, on też chyba nie będzie bezpłatny.
A to jest pytanie dobre, tego nie wiemy dzisiaj.
No właśnie, no bo zakładam, że też idąc tokiem rozumowania, jeżeli ten parking budujemy także ze środków zewnętrznych, nie tylko własnych, nie, więc zakładam, no, ale że będzie to parking...
Tomku,
to dajmy odpowiedzieć panu prezydentowi, różnica. Tak.
Pan no, prezydent. Tomek, jesteś radnym. No, patrzysz na budżet. W tym budżecie jest zapisane 30 milionów na budowę wielopoziomowego parkingu przy Palmiarni. Czy widzisz tam adnotację, że są jakieś środki zewnętrzne. Nie. To jest budowane ze środków miasta, ponieważ nie ma...
Ze środków mieszkańców. Każde pieniądze, którymi dysponują miasto, to są poniekąd pieniądze zewnętrzne, bo to są pieniądze mieszkańców.
No nie, no tak to nie możemy interpretować, panie radny.
Nie,
zewnętrzne, to unijne, rządowe.
Ale panowie, wszystkie pieniądze... Wszystkie pieniądze skądś pochodzą. No jeżeli my budujemy...
Czyli wszystko powinno być bezpłatnie, rozumiem, tak? Przy szpitalu też. Szpital zrobił miejsca płatne, powinien zrobić bezpłatne, bo zewnętrzne są wszystkie środki.
Panie redaktorze, jeżeli argumentem na temat oszukiwania, bo ja jakby jestem wyczulony na tego typu...
Tak, o zewnętrznych środkach.
Jeżeli jest oszukiwanie, tak, w sytuacji, kiedy, tak jak ja powiedziałem, jakby mi tłumaczono, że logika pobierania opłat jest związana jakby z próbą wymuszenia rotacji, żeby rzeczywiście te samochody...
To jest podstawowy argument, oczywiście.
Dokładnie, więc jeżeli ten podstawowy argument, tak, działa na poziomie miejskim, naszych parkingów, tak, a więc nie wytaczajmy takiego argumentu, że ktoś kogoś oszukuje tylko dlatego, że jest tam wygodny. No jeżeli ten argument rzeczywiście jest logiczny, że pobieranie opłat za parkowanie jest formą oszustwa, no to teoretycznie wszystkie parkingi...
Nie Tomku.
Dobrze, panowie, musimy zakończyć. Ja tylko powiem jedną rzecz. No, programy unijne wymagają chyba, aby przez jakiś czas przynajmniej tak samo drogi były bezpłatne, prawda, ta infrastruktura, która jest budowana.
No, a potem ten okres się kończy.
Później się okres oczywiście kończy i można już pobierać opłaty. Jedno zdanie, pan Krzysztof Kaliszuk, i kończymy.
Ja jedno zdanie tylko. Przed paru laty przyszły władze szpitala do miasta, poprosiły o pomoc na wkład własnym do bezpłatnego parkingu przy przychodniach przy ulicy Podgórnej. I nie było wówczas mowy, że po 5 latach ten parking stanie się płatny. I tutaj jest podobna sytuacja. Chcieliśmy mieć wszyscy bezpłatny parking na 250 miejsc przy szpitalu. Umówiliśmy się przed rokiem, ogłosiliśmy wszem i wobec, rozpoczęliśmy projektowanie. W trakcie tego projektowania próbował szpital wrzucić nam tam obiekty niezwiązane z porozumieniem. My nie wyrażaliśmy zgody oczywiście, bo porozumienie co innego przewidywało. Skończyliśmy tą pracę. Po zakończeniu szpital powiedział, że wybuduje sobie płatne miejsca i będzie po prostu robił to bez miasta. I bardzo szkoda, bo nie będzie to wielopoziomowy parking, a więc miejsce będzie pozajmowane w bardzo dużym zakresie, a nie w dużo mniejszym, jak jest to przyjęte.
Jedno zdanie, pan Tomasz Nesterowicz, i będę chciał jeszcze o coś państwa spytać. Jedno zdanie, pan Tomasz Nesterowicz.
Znaczy, ja mam nadzieję, że generalnie jednak uda się wypracować jakąś formułę rozmów pomiędzy podmiotami samorządowymi, bo moim zdaniem tak na dłuższą metę taka sytuacja jest nie do zniesienia, tak? Jakby braku możliwości porozumienia się pomiędzy podmiotami, dlatego że na końcu cierpią nie politycy, ale cierpią mieszkańcy.
Dokładnie,
my
panowie.
My się porozumieliśmy i zerwano to porozumienie.
Dobrze, panowie, miejmy nadzieję, że uda się tę sprawę załatwić. Miałem jeszcze drugi temat, ale już go nie zdążymy zrealizować. Zapytam panów o coś innego. Dzisiejszy mecz Polska-Hiszpania. Pan Tomasz Nesterowicz, jaki wynik będzie?
Po ostatnim meczu z reprezentacji polskiej boję się nawet marzyć. Ale no co tam, jak już walczymy o wszystko i o honor, to niech będzie 5-0 dla Polski.
Bardzo dobry wynik. Pan Krzysztof Kaliszuk, jaki będzie wynik dzisiaj?
Żeby wyjść z grupy, musimy zremisować z Hiszpanią i wygrać ze Szwecją. Jest to teoretycznie możliwe, trzeba liczyć.
Trzymamy zatem kciuki razem z panami. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Tomasz Nesterowicz, radny Lewicy. Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu.
Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami. To jest program Sobota po 9:00. W kolejnej parze naszych gości witam panią Beatę Pachnik-Łudzińską, reprezentującą Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Witam również pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
Proszę państwa, dwa tematy, z którymi chciałbym z państwem omówić. Zacznijmy może od objazdu Polski przez działaczy, przez polityków, głównych polityków Platformy Obywatelskiej. Dwa dni temu byli w Zielonej Górze, między innymi pan Borys Budka, pan Grabarczyk, no cała rzesza prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej. Pytanie do pani Pachnik-Łudzińskiej, ponieważ pan Borys Budka mówi się o tym, że odda to przewodniczenie Platformy w ręce pana Donalda Tuska. Co pani na to? Czy pani się podoba taki scenariusz i co to oznacza dla Polski?
Nihil novi, jak mówił kiedyś starożytny filozof.
Nihil novi sub sole, tak?
Nic nowego. Raz Polskę objeżdża jedna grupa polityczna, drugim razem objeżdża inna grupa polityczna. Wszyscy za tego samego stołu okrągłego, zwanego okrągłym. I nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni w Platformie Obywatelskiej. Powrót Tuska to jest powrót do starego PO. Prawdopodobnie pan Budka się nie sprawdził, co widać po wynikach w sondażach, więc próbuje się odświeżyć, że tak powiem, kotlet i nie wiem, czy to cokolwiek da. Nie wiem, czy cokolwiek da funkcjonowanie tego starego magdalenkowego układu. Należałoby odświeżyć naszą scenę polityczną.
Ale panie Beato, to ja dopytam, no skoro pan Donald Tusk nie jest takim dobrym, fajnym wyborem, to państwo chyba powinni się cieszyć jako Konfederacja, bo być może jeszcze więcej wyborców czy zwolenników odpłynie od Platformy Obywatelskiej, a zasilą między innymi może Konfederację.
No tak, tylko więcej trzeba mówić o Konfederacji, a zdaje się, że media są trochę zawładnięte. My tutaj lokalnie
ojej,
mamy większe możliwości.
Beato, no wczoraj był pan poseł nawet u nas w porannej rozmowie. Pan Krystian Kamiński, sam osobiście z nim rozmawiałem. Bardzo miła rozmowa.
Tak, lokalnie tak, natomiast centralnie raczej Konfederacja nie jest dopuszczana do głosu, nie ma możliwości przedstawienia swoich poglądów i również jeździ po Polsce, czego nikt nie zważył zauważyć w mediach publicznych, tak, że również nasi posłowie i nasi liderzy jeżdżą po Polsce, odwiedzają ludzi, rozmawiają z nimi i przedstawiają swój program. I to jest dla mnie najistotniejsze, że ten świeży powiew porusza się po kraju. Natomiast to, co się ciągnie za Borysem Budką, to jest stary smrodek, tak? Który znamy doskonale.
Stary smrodek, no takie określenie rozumiem. Dobrze, oddajmy głos panu Arkadiuszowi i Dąbrowskiemu. Donald Tusk miałby zastąpić Borysa Budkę. Borys Budka objeżdża z działaczami, z członkami Platformy Polskę. Rozumiem, to taki ostatni akord jest występu pana Borysa Budki. Jak pan sądzi, pan Arkadiusz Dąbrowski?
Na dzień dobry, to chciałbym powiedzieć panie redaktorze, że moja przedmówczyni pomyliła w ogóle nazwiska, bo mówi, że za panem Borysem Budką ciągnie się smrodek. Chodziło oczywiście o pana Donalda Tuska. No takie niepotrafienie rozróżnienia podstawowych pojęć troszeczkę mnie razi z moją przedmówczyni, ale dobrze, okej, wybaczam. Jeżeli chodzi o pana Budkę, oczywiście on nie dorównuje panu Donaldowi Tuskowi i generalnie ja kibicuję, generalnie jeżeli chodzi o powrót pana Donalda Tuska do polskiej polityki, bo to będzie naprawdę duże wydarzenie. I na pewno też wleje dużo świeżości do naszej polityki, jeżeli chodzi o Polskę. No pan Donald Tusk wzbudza dużo
emocji. Wzbudza skrajne emocje w ogóle pan Donald Tusk,
skrajne,
prawda?
Dobrze, tak. Ale dajmy mu powrócić. Ja myślę, panie redaktorze, że to będzie bardzo ciekawy taki socjologiczny eksperyment.
No, wcześniej na naszej antenie padło takie stwierdzenie, że pan Tusk wróci w momencie, kiedy będzie wiedział, że przejęcie przez niego rządów wpłynie na to, że Platforma ponownie odzyska ten wigor, zacznie zyskiwać
sondaże. W ogóle, panie redaktorze, w ogóle się z tym nie zgadzam. Myślę, że pan Donald Tusk, jeżeli w ogóle wraca do polskiej polityki, to na dzień dobry przyprowadza 50%. Na dzień dobry.
50%?
Tak, na dzień dobry i myślę, że od tego będziemy w ogóle zaczynać następne nasze rozmowy.
No to bardzo śmiała teza, powiem tak. Dobrze, proszę państwa, drugi temat, o którym chciałem porozmawiać, temat lokalny, czyli sprawa budowy parkingów przy szpitalu zielonogórskim. Miał być duży parking wielopoziomowy, ale szpital zerwał umowę z miastem na przygotowanie projektu pod ten parking. No tam chodziło szpitalowi o to, że nie wszystkie elementy, między innymi rewitalizacja została wpisana w ten projekt. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, no bo chyba no, stracą na tym mieszkańcy najbardziej, bo tych miejsc bezpłatnych wydaje się, że nie będzie. Pan Arkadiusz Dąbrowski. Halo, czy się słyszymy?
Jeżeli chodzi o parkingi, to tych parkingów, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to naprawdę jest za mało. I każdy kolejny parking to jest satysfakcją dla Zielonogórzan. Szkoda, że nie powstaną nowe parkingi. To jest bardzo przykra wiadomość i mam nadzieję, że tutaj władze, jeżeli chodzi o miasto i Urząd Marszałkowski, dadzą porozumienia, bo Szanowni Państwo, no mieszkamy w Zielonej Górze, ja jestem zielonogórzaninem i sami dobrze wiemy, jak trudno jest zaparkować samochód dzisiaj w godzinach szczytu, jak trudno jest zaparkować samochód, jeżeli wracamy z pracy. Jeżeli powstają nowe parkingi, to dopingujmy tym pomysłom wszystkim, bo naprawdę, jeżeli chodzi dzisiaj o pomysłowość, kiedyś, w latach 70., kiedy powstawały te budynki, nikt nie myślał o tych parkingach. Dzisiaj normalna rodzina, czteroosobowa, to są cztery samochody. Kiedyś to był jeden samochód. No i teraz jest ten problem, bo trzy samochody się nie mieszczą. No i dlatego, szanowni państwo, bardzo kibicuję tej idei budowy parkingów. Niech te parkingi powstają, niech te parkingi się mnożą, bo naprawdę dzisiaj nie mamy gdzie parkować, jeżeli chodzi o Zieloną Górę.
No przypomnę, zamiast 250 szpital chce zbudować 160 miejsc własnych. Pytanie do pani Beaty Pachnik-Łodzińskiej, bo no, miało być tak fajnie, miało być tak pięknie, no w rezultacie no, nie będzie tak pięknie. Wydaje się, że ta niezgoda, że to ta awantura, prawda, Platformy Obywatelskiej i władz miasta skutkuje tym, że mogą tracić rzeczywiście mieszkańcy na tym. Pani Beata Pachnik-Łodzińska.
Ja wrócę tutaj do swoich wcześniejszych wypowiedzi w mediach, w radiu. Myślę, że należy spojrzeć na to zupełnie inaczej i należy wyprowadzić szpital z centrum miasta. Wielokrotnie już o tym mówiłam, że to nie jest dobre miejsce. Przede wszystkim dlatego, że sam szpital się nie mieści w tym szpitalu już. Co chwilę są jakieś dobudówki, co chwilę się kombinuje coś nowego, wydatkuje pieniądze, a i tak perspektywicznie się nie myśli, bo za chwilę znów czegoś będzie brakowało. 160 miejsc to jest nic. Należy wyprowadzić szpital gdzieś na granicę miasta. Miasto ma mnóstwo miejsca jeszcze na to, żeby zlokalizować tam szpital.
No kilka lat temu przy trasie północnej prezydent Kubicki chciał budować.
Panie redaktorze, ja mam takie pytanie.
Za chwilę, panie Arkadiuszu,
nową lokalizację tego parkingu, jeżeli tam nie jest dobrze.
Za chwilę, panie Arkadiuszu.
Gdzie indziej, no proszę wskazać tą lokalizację.
Tak powiem, tylko ktoś prywatnie sprzedał te działki, bo rączka rączkę myje. I zdaje się, że wtedy PO rządziło Zieloną Górą.
A gdzie ta lokalizacja była, pani Beato?
A kiedy PO rządziło tą Zieloną Górą? Proszę pani, ja sobie nie przypominam, żeby PO rządziło.
No współrządziło z Januszem Kubickim w poprzedniej kadencji chociażby, panie Arkadiuszu.
Nie, no,
przewodniczącym Rady Miasta był Adam Urbaniak, była koalicja przecież.
Wróćmy na ziemię.
Ja chcę wrócić do tego, że zastanówmy się.
Nie, no bo jeżeli pani mówi, że...
Pani Beata Pachnik kończy. No, ta lokalizacja miała być chyba przy trasie północnej, prawda? Bo też kilka lat temu
wskazywano. Myślę, że to dalej jest możliwe, że są miejsca, gdzie można by było nowy szpital zlokalizować. Mógłby powstać piękny szpital kliniczny z nowoczesnymi urządzeniami i tak dalej. My naprawdę w tych murach, starych murach, to co tam się dzieje, to można się tam tylko zarazić Grunkowcem albo New Delhi, tak? To wszystko się nie nadaje do restrukturyzacji.
Nie, no absolutnie, to protestuje to, co pani mówi.
Za chwilę, panie Arkadiuszu, za chwilę. Za chwilę.
No nie można tak mówić. No.
Za chwilę, panie Arkadiuszu.
Nie, no proszę panią, no, ale pani rzuca takie oszczerstwa.
Panie Arkadiuszu, za chwilę będzie pan mógł się odnieść.
Ale nie można tak mówić.
Za chwilę będzie mógł pan się odnieść. Za chwilę będzie pan się odniósł. Kończy pani Beata Pachnik-Łodzińska.
I właśnie tu bym chciała, wielokrotnie podnosiłam ten temat, że po co dusimy się w centrum miasta, gdzie to wszystko się nie mieści, gdzieś tam na dachach budowane są jakieś lotniska. Naprawdę można to przemyśleć i obmyśleć nową lokalizację, stworzyć nowy projekt i przenieść szpital w inną lokalizację. Dzięki temu zyskamy naprawdę więcej miejsc, większy dostęp w ogóle do szpitala, bo czasem bardzo trudno dojechać nawet karetką pogotowia. Po co się tam kisimy w tym starym budynku?
Stawiamy kropkę. Jedno zdanie, pan Arkadiusz Dąbrowski, ad vocem, bo bardzo zbulwersowany pan był.
Szanowni państwo, jeżeli słuchaliście tych herezji, które wypowiadała moja przedmówniczka z Konfederacji, herezji. Mam nadzieję, że nie będziecie nigdy głosować już państwo na Konfederację. To herezje były, naprawdę. Proszę panią, pani mnie naprawdę postawiła w takiej niesmacznej sytuacji, że w ogóle muszę z panią polemizować na te tematy. Jak można obrażać szpital w Zielonej Górze, który tak walczył dzielnie z COVID-em, tych lekarzy wszystkich? Naprawdę jestem zniesmaczony, proszę panią.
Ależ Konfederacja ja
niejednokrotnie w Sejmie Konfederacja, proszę panią, udowodniła, że nie jest właśnie za zdrowiem. Mam nadzieję, że Zielonogórzanie i Lubuszanie będą sprawiedliwi i osądzą to w 2023 roku. Myślę, że w tej chwili pan obraża wiele nie, osób, proszę pani, nic nie obraża. Nie obraża. Proszę pani, nie obraża.
Proszę państwa, przecinam tę dyskusję. Panie Arkadiuszu, przecinam tę dyskusję. Proszę państwa, mam jeszcze jedno pytanie do państwa. Na koniec o dzisiejszy mecz Hiszpania-Polska, pani Beata Pachnik-Łodzińska. Nie wiem, czy pani się interesuje piłką nożną. Mam nadzieję, że tak.
O tyle, o ile. O tyle, tak? Nie o ile, jestem tak. Jakąś tam fanką.
Jaki będzie wynik, pani zdaniem?
Ale myślę, że polska reprezentacja ściśle odzwierciedla stan naszego państwa. Czyli no, taką mamy drużynę.
Że 90% tej reprezentacji gra za granicą akurat, no ale to już zostawmy. Pan Arkadiusz Dąbrowski.
No ale tam wszyscy grają dla siebie.
Dlaczego można się było spodziewać po Konfederacji? No na pewno Konfederacja przewidziała przegraną naszego kraju, a ja natomiast, proszę państwa, reprezentuję Polskie Stronnictwo Ludowe. My wygramy ten mecz. My wygramy ten mecz. My jesteśmy z Polską. My mamy... nazwie naszego, naszej partii, nazwę.
Proszę państwa, dobrze.
My wygramy ten mecz, proszę państwa.
Dobrze, pan Arkadiusz Dąbrowski, wygramy, pani Beata Pachnik-Łodzińska, bardziej sceptyczna co do wyniku tego meczu. Ja mam tylko jedno pytanie do pana Arkadiusza. A ile pan bramek strzelił podczas meczu z żołnierzami i armii amerykańskiej w Żaganiu? Pan się pochwalił publicznie.
Panie redaktorze, pierwszy raz w życiu zadebiutowałem na bramce trenerskiej.
Tak, pierwszy raz to
bardzo
pan
mi się podobało. Tak. Będę wysyłał maila do pana Zbigniewa Bońka, bo podejrzewam, że po euro będziemy mieli tam wakat.
A, będzie miejsce. Dobrze. Proszę państwa...
Ja tylko chciałam nawiązać do tego, że bardziej postawmy na sport taki dla dzieci i młodzieży. Mhm. Na przykład niedofinansowana jest drużyna naszych rowerzystów, naszych kolarzy. I
proszę
panią,
Urząd Marszałkowski wdrożył nowy
państwa,
program
musimy,
dla rowerzystów
musimy
i kolarzy.
Kończyć.
Pani w ogóle nie ma
musimy kończyć,
elementarnej
proszę państwa.
W ogóle to, co się dzieje w województwie.
Pani Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pan Arkadiusz Dąbrowski, serdecznie dziękuję. To był program Sobota po 9. Za uwagę dziękuję państwu. Pozdrawiam serdecznie. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.